historyk z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Konrad Czernielewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
17 września, kolejna rocznica wkroczenia wojsk sowieckich na tereny polskie. Czy to prawda, że państwa zachodnie wiedziały, że w tym układzie Ribbentrop-Mołotow są takie adnotacje, które dotyczą Polski i tego, jak mają się zachować Rosjanie?
Tak, oni wiedzieli. Zresztą dlatego też udzielili gwarancji, zwłaszcza Wielka Brytania, trochę cynicznie, że Polska się w ostatniej chwili nie wycofała, no bo Hitler często próbował, tak mu się udało w przypadku Austrii, Anschlussu, tak samo i Czechosłowacji, którą także państwa zachodnie jak gdyby zdradziły, choć nie miały nawet takich gwarancji. To była polityka takiego ustępstw, którą szczególnie lansował premier Wielkiej Brytanii, Chamberlain, który się cieszył pod Monachium, że uratował pokój. Jego odpowiednik francuski Daladier był bardziej dosadny, popatrzył na te wiatrujące tłumy w Paryżu i powiedział, z czego ci się głupcy śmieją. On wiedział, że popełnił straszny błąd i to jest upadek właściwie znaczenia Francji. Natomiast ja mam też uwagę pewną, bo pani redaktor użyła wejście wojsk radzieckich, sowieckich. To była agresja. To przez lata tak pokutowało i tak poszło w świadomości, że oni wkroczyli. Zresztą Rosjanie są dość cyniczni do tej pory, bo nawet jak kiedyś przygotowałem materiały dotyczące wojny w obronie Konstytucji 3 maja, teraz współcześni historycy nie mówią o wojnie. To nie była wojna. Oni po prostu weszli na zaproszenie Targowicza. Oni przyszli z bratnią pomocą. Tak samo to traktowali w 1939 roku. A wiedzieli dobrze, bo znali te aneksy tajne. Polakom tego nie przekazali ani wywiad francuski, ani brytyjski, no bo obawiali się, że Polacy ustąpią. I wtedy Hitler miałby wolną rękę uderzenie na zachód. Bo tak naprawdę dla Adolfa Hitlera w jego świadomości największym wrogiem była Francja. Francja, która zadała klęskę Niemcom. Sam Hitler przecież był kombatantem, dwukrotnie był w szpitalu po atakach gazowych, także tutaj to było skierowane. Natomiast Polska powinna być zlikwidowana, wyeliminowana albo jeśli Polska by ustąpiła, to co Hitler żądał, więc ten Pomorze i tak dalej, oddanie Gdańska i wtedy ma tutaj takiego wasala, a jeśli już Polska się przeciwstawiła, no to trzeba ją było zniszczyć. I Hitler się śpieszył, a tak naprawdę do flirtu Stalina z Hitlerem nie doszło wcale w 1939 roku. Rosjanie już od połowy lat 30. szykowali się do sojuszu z Niemcami, flirtowali. To było zauważone dla polskiego wywiadu, o tym raportowali nasi i Kowalewski, on to odkrył pierwszy, że są te przymiarki, dlatego że Stalin dążył do sojuszu z Niemcami, chcąc osiągnąć cele, jakby odbudowa w pewnym sensie dawnego imperium carskiego, czyli tak, zniszczenie Polski, rozbiór Polski, no tak się często mówi czwarty rozbiór, a także załatwienie sprawy Prybałtyki. Czyli Litwy, Łotwy, Estonii, bowiem Rosjanie szczególnie byli podrażnieni tą sytuacją, że ich dostęp do Bałtyku był bardzo kiepski. Praktycznie nawet flota polska mogłaby w razie wojny tylko rosyjsko-polskiej zablokować wejście Kronstadtu. Tam było wąskie. Także alianci zachodni wiedzieli o tym. Zresztą nasz wywiad raportował już wcześniej, między innymi pułkownik Pełczyński, jeden z ciekawszych ludzi wywiadu naszego, a wywiad polski był jeden z najlepszych na świecie, że nie będzie żadnej pomocy. Polska była w tragicznej sytuacji, nie było innego wyjścia. Wprawdzie teraz niektórzy publicyści prawicowi mówią, że dobrze by było, gdyby podpisać sojusz z Niemcami, ale to byłaby wasalizacja, likwidacja Polski. Przecież Niemcy by zabrali nam Poznańskie, całe Pomorze, zepnęli gdzieś nie południe praktycznie, bo się mówi, że jest drugie Morze Czarne, ale gdzie tam? Przecież tam są Rumunia, Ukraińcy, a więc to nie byłaby żadna Polska. Także sytuacja była bez wyjścia. Oczywiście to, co powiedział Józef Beck, który powiedział, że Polska od Bałtyku się odetchnąć nie da, jest coś więcej niż istnienie, właśnie jest to jak gdyby ta suwerenność, która została. On jakiś tak powiedział o tym, bo jak proponowano, były takie naciski, żeby Polska się zgodziła na wejście wojsk radzieckich, sowieckich do Polski, Zachód tak naciskał, to Beck powiedział takie zdanie trochę może frywolne, że to jest tak jakby wpuścić teściową do domu. Ona już nie wyjdzie z tego domu. No i to się stało faktem w 1939 roku.
Chciałabym zapytać również o to, jak wyglądała sytuacja wojskowa w 1939 roku na właśnie wschodzie, na tych wschodnich rubieżach Polski. Generalnie, no, jaki był plan? Czy tam w ogóle było wojsko, czy raczej no właśnie wszystkie siły tutaj były przerzucone na zachód?
Znaczy, zostały tylko rezerwowe siły, proszę Państwa, dlatego że jednak nie spodziewano się takiego zdradzieckiego ataku. Polska miała przecież układ o nieagresji jeszcze za życia Józefa Piłsudskiego. Zresztą Piłsudski został jakby tam w testamencie dwa układy, które obydwaj sąsiedzi złamali, i Niemcy, i Rosja sowiecka. Polacy po prostu wszystko przerzucali z reguły na front zachodni. No między innymi chociażby w Armii Łódź walczył w szeregach Armii Pierwszy Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, ściągnięty z granicy. Tutaj dla przykładu, pierwsza dywizja piechoty, ta też z Wileńszczyzny trafiła do grupy operacyjnej Wyszków. 29. dywizja piechoty do Armii Prusy, 5. dywizja do Pomorza. Z Kopu zostało tylko 25%, około 200 tysięcy żołnierzy i około tak gdzieś 150-200 tysięcy, ale z reguły rezerwistów na granicy wschodniej. I co najważniejsze, to właściwie były często oddziały wycofywane, proszę Państwa, z granicy zachodniej, odbudowane. Po prostu tam były ośrodki zapasowe. No, wiadomo, że ponosili Polacy straty w czasie walk, trzeba było to wszystko odrestaurowywać. No ten cios, to wejście sowieckie, zresztą odkładane przez Stalina, bo tak naprawdę to on miał już właściwie w 2 tygodnie po wybuchu wejść. On
Niemcy
czekał.
Niemcy
naciskali, tak, bo Hitler się obawiał. No Niemcy mieli, teraz my patrzymy inaczej z perspektywy. Wiemy, że wygrali. Przecież 1 września nikt jeszcze nie przewidział, że wygrają. Oni pamiętali pierwszą wojnę światową, wojna na dwa fronty, która ich wykończyła generalnie. I naciskali na Stalina, że jak najszybciej wszedł. Stalin się wahał. To był no, niesamowity kunktator i człowiek, który no, grał politycznie. Zresztą jego ideowość jest według mnie osobiście bardzo względna. Czy on był komunistą? Nie, on to wykorzystywał, tylko cynicznie. To był czerwony car, który zresztą kiedyś w 1945 roku w czasie konferencji w Poczdamie do Avery Hallimana powiedział, jak to powiedział, no, takie straty Związek Radziecki poniósł, ale jesteście w Berlinie. On wtedy tak się żachnął, powiedział, a co takiego, car Aleksander to w Paryżu był. A więc no, to była ta imperialna polityka. I jeszcze co ciekawe, bo rzadko się o tym wie, że początkowo porozumienie sowiecko-niemieckie przewidywało, że granica rozdzielenia wojsk będzie na linii Wisły. Tylko potem się Rosjanie trochę zreflektowali, bo trudno było jak gdyby uzasadnić obecność Ukraińców czy Białorusinów na Pradze Warszawskiej. No, w związku z tym skorygowano te granice i właśnie na tej linii Kerzona, czyli po prostu później się tej granicy po 1945 roku. Oczywiście Rosjanie tu wykorzystali, że to jest no, ratowanie bratnich narodów ukraińskich i białoruskich. Zresztą do tej pory na Białorusi obchodzi się teraz 17 września jako połączenie Litewskiej Republiki Socjalistycznej z zachodnią, przepraszam, Białoruskiej Republiki z Białorusią. Ja tu wielokrotnie pomyliłem się z tą Litwą, dlatego że Rosjanie wspaniałomyślnie Wilno dali Litwie. Pamiętam, rozmawiałem z jednym z kombatantów Armii Krajowej z Wileńszczyzny, który powiedział tak, że jak oni tak po kryjomu przechodzili do konspiracji na Wileńszczyźnie, to jeden z tych Litwinów zaprzyjaźnił się, powiedział, no tak, Wilno jest nasze, ale jutro będzie Wilno, cała Litwa będzie sowiecka. No to stało się w 1940 roku, podobnie w przypadku Łotwy czy Estonii. Także to była wyraźna tu próba. Stalin zresztą powiedział cynicznie, kiedyś jak przygotowaliśmy słownik biograficzny do Szczelnego Życia Rosji, aż szperał w tych materiałach, tam on cynicznie powiedział na Radzie Kierownictwa WKPB bolszewików, czy Rosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików, taką nazwę wtedy nosiła ta partia, że no możemy przyjść na przykład sojusz z Brytyjczykami, Francuzami, co on tam da, lepiej jak my sobie tak popatrzymy z boku i wtedy uderzymy w odpowiednim miejscu. Mieli uderzyć już 13 września, ale co tu dużo mówić. Armia sowiecka była silna, ona była liczna. Przeciwko tym 20 tysiącom żołnierzy KOP-u i około tym 100 tysięcy głównie rezerwistów, bo te najlepsze oddziały poszły na zachód, Rosjanie rzucili w pierwszym rzucie około 650 tysięcy wojska, w sumie 1,5 miliona, z ogromną przewagą. Ponad 3 tysięcy samolotów, 5 tysięcy czołgów, bo oni mieli czołgów więcej niż Niemcy. Tylko że ta armia była jak gdyby mało sprawna. Dlaczego? Dlatego, że oni przeszły czystki. Nagle dowódca batalionu dowodził dywizją. Czyli to tak jakby, przepraszam, mówiąc, nie obrażałem żadnego zawodu, pani, która sprząta pomieszczenie, została dyrektorem zjednoczenia. No po prostu, czy po prostu chłopak po maturze miał zostać dyrektorem na przykład jakiegoś dużego kombinatu, czy nawet profesorem wyższej uczelni od razu. No, po prostu nie mieli tego przygotowania. Zresztą potem ten chaos wykazała i wojna fińska, agresja na Finlandię i również, proszę Państwa, początki tej wojny, wielkiej wojny ojczyźnianej, bo dla nich to najważniejsze, że to jest 22 czerwca.